przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Dziś mam wrażenie, oficjalnie ogłoszono, proklamowano piątą falę koronawirusa, tak jak się wsłuchuje wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. A mamy także informację o 671 przypadkach omikronu, konkretnie tego wariantu koronawirusa, który ma wyprzeć deltę i stać się takim głównym nośnikiem koronawirusa. W Czechach już to się dzieje. Tam ponad 80% aktualnie nowych wykrywanych przypadków koronawirusa to jest właśnie wariant omikron. I o tym chciałbym porozmawiać z gośćmi dzisiejszej wieczornej debaty. W naszym studiu są dziś z Państwem posłanka Katarzyna Krakowska, Lewica. Dobry wieczór, Pani poseł.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
I doktor Ewa Szedler, jedna z liderek Wielkopolskiego Ruchu Polska 2050, Szymona Hołowni. Również Panią witam serdecznie.
Dobry wieczór, Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
A przy telefonie jest z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości z ziemi pilskiej, Marcin Porzucek. Kłaniam się nisko, Panie pośle, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam moje kontrrozmówczynie i wszystkich słuchaczy.
Ja od razu pan mówi kontrrozmówczynie, może współrozmówczynie. Może będziecie się zgadzali, szanowni państwo. A dobra, oczywiście trochę...
Czegoś się obawia chyba pan poseł, jak tak mówi na początku.
Bądźmy proszę państwa optymistami. U mnie jest zawsze mimo wszystko gorąco, ale jednocześnie mam wrażenie, że często goście dochodzą do jakiegoś konsensusu. Ja zapytam inaczej, może nie do końca, przechodząc do spraw polskich na początek. Może się państwo nie interesujecie tenisem, może się interesujecie, ale pewnie nazwisko Nowaka Dżokowicza jest dosyć powszechnie znane. No
tak?
Więc zapytam o to, co sądzicie państwo o tej decyzji deportacyjnej rządu australijskiego, który najpierw przyznał wizę Dżokowiczowi, który jest ozdrowieńcem, w grudniu zdaje się przechodził koronawirusa, no a potem po odwołaniach stwierdził, że jednak powinien opuścić kraj. Nie będzie występował w Australian Open, nomen omen Open, który nie będzie do końca Open, z racji tej decyzji, no i obrońca tytułu nie będzie mógł bronić. No i niektórzy mówią, że tak, że nie ma równiejszych, wszyscy powinni być równi wobec decyzji. Z drugiej strony są tacy, którzy mówią, że właściwie sąd nie argumentował tego tym, że Dżokowicz może zarażać, tylko interes publiczny wymaga, żeby ktoś, kto jest taką twarzą tego ruchu, który, no powiedzmy, nie chce się szczepić albo jest do tego zdystansowany, nie powinien głosić tych teorii, że bardziej by zarażał ideą niż faktycznym koronawirusem. Jestem ciekaw państwa opinii. Może pani doktor...
Ja powiem tak, ja byłam bardzo uszczęśliwiona, że sąd do takiego wyroku zmobilizował się, chociaż widzieliśmy po mediach, że to trwało jakiś czas tam. Były jednak argumenty prawników Dżokowicza przesyłane. Tam były też pewne nieścisłości takie dotyczące jego choroby. Również w deklaracji, którą był zmuszony wypełnić, były jakieś błędy. Pamiętam, że nie umieścił tam informacji, iż był w Hiszpanii, a tego nie mógł był w trakcie jakiegoś tam określonego czasu wykonać. W związku z powyższym bardzo mnie to ucieszyło, że po dłuższym namyśle, długo to rzeczywiście trwało, ale że sąd taki wyrok określił i cieszy mnie to niezmiernie z tego powodu, że prawo stanowione było prawem, które na końcu wygrało, prawda? Życzyłabym sobie tego również u nas w Polsce, na przykład w stosunku do pana prezesa telewizji naszej, pana Kurskiego i niestety tej przykrej historii związanej z jego byciem ozdrowieńcem.
No tak, do końca nie wiem, jak tam było z tymi procedurami medycznymi, to nie jest jasne. Nie wiem, jak to jest w przypadku Dżokowicza, dlatego że sąd nie wydalił go ze względu na to, że on jakby te sanitarne procedury złamał, no bo jest ozdrowieńcem i to jest stwierdzone, tylko nawet padło tam takie zdanie, że chodzi o to, że to jest cytat z decyzji sądu, że to groziłoby potencjalnym niebezpieczeństwem, jakie może wynikać ze wzmocnienia ideologii antyszczepionkowej.
Znaczy, tutaj na razie Katarzyna w tej naszej audycji nie padła podstawowa przyczyna, dla której sąd podjął taką decyzję, mianowicie to, że Dżokowicz nie jest zaszczepiony, tak?
Ale jest ozdrowieńcem.
No tak, ale nie jesteśmy w Australii. Jeżeli Australia wymaga, żeby osoby, które biorą udział w tych rozgrywkach, Australian Open były zaszczepione, a on nie jest zaszczepiony, tak, no to bardzo dobrze, że nie ma równych i równiejszych. Ja nie będę tutaj prowadzić dekonstrukcji tych procedur sądowych. Po prostu została podjęta decyzja taka, ponieważ Djokovic nie jest zaszczepiony i w związku z tym nie będzie brał udziału w tym turnieju. I bardzo dobrze, to że jemu konsekwentnie stosowany jest no, ja nie wiem, w jaki sposób dotarł do Australii Djokovic, ale jeżeli przyleciał, to się bardzo dziwię.
Sprawdziłem, dlatego że w Australii uzdrowieńcy, którzy w ciągu sześciu miesięcy przebywali, mogą być wpuszczani do kraju.
Ale dlaczego został wpuszczony do samolotu, żeby przylecieć? Przecież do samolotu nie wpuszcza się osób, które nie są zaszczepione, chyba że to były jakieś specyficzne linie lotnicze. Generalnie jestem za tym, żeby ludzie obowiązkowo szczepili się i żeby to było konsekwentnie wymagane, paszporty covidowe, bo on nie ma paszportu covidowego, Djokovic. No właśnie.
Nie ma, ale pewnie podejrzewam, że gdyby chciał, to by go miał, bo jak znam życie, to stać by go było na to, żeby mieć pewnie paszport.
Tak, więc zachowuje się trochę jak nasz pan poseł Brown, który nie ma paszportu, znaczy nie nosi maseczki w Sejmie, jest za każdym posiedzeniu wykluczany z obrad i traktuje to jako specyficzny manifest,
dziecinne zachowanie,
a jest to nie tylko dziecinne, ale bardzo niebezpieczne zachowanie, ponieważ ludzie umierają na COVID i szczepienia są, zapobiegają śmierciom i zapobiegają zachorowalności innych.
Panie pośle, zwracam się do Marcina Porzucka. Jak pan tę sytuację ocenia? Słuszna decyzja władz australijskich, czy zamach na demokrację? Bo też takie głosy słyszałem, że to wykracza trochę poza standardy. No, są tacy, którzy mówią, że właśnie nikt nie powinien być tylko dlatego, że nazywa się Novak Djokovic wyróżniany.
Ja również tak uważam, że nikt nie powinien być wyróżniany, jeżeli takie są przepisy i wymagania w Australii, to wszyscy powinni się do nich stosować i to, czy ktoś jest znanym sportowcem, aktorem, czy inną ważną personą, nie powinno stawiać go ponad innymi. Natomiast tego całego zamieszania można by uniknąć tam generalnie. Poza tym, że Novak Djokovic nie był zaszczepiony, tam problem polegał w dużej mierze na tym, że organizatorzy Australian Open, Federacja Australijska, niestety nie dogadały się z władzami zarówno stanowymi, jak i całej Australii. I na tym polegał główny konflikt, bo można było od razu powiedzieć, nie stosujemy wyjątków, a on po prostu w ramach pewnego wyjątku medycznego.
No bo najpierw został wpuszczony, prawda, do kraju.
Tak, on dostał jakby od razu go zatrzymano na lotnisku, natomiast można było tego uniknąć, ale to błąd. Też, tak jak mówię, organizatorów federacji...
Panie pośle, a wyobraża pan sobie sytuację, że na przykład polskie władze taką decyzję podejmują?
Znaczy, my przede wszystkim nie...
Bylibyście tak twardzi?
Ja myślę, że warto być konsekwentnym w takich przypadkach również, natomiast pamiętajmy o tym, że w Polsce jednak nie mamy aż tak restrykcyjnych przepisów. Myślę, że te przepisy w jakimś czasie być może będą nieco dalej idące, ale tak daleko idące, jak są w Australii, czy też w wielu krajach Unii Europejskiej, się nie spodziewam. Z różnych względów pewnie będzie czas, aby podczas dzisiejszej dyskusji na ten temat rozmawiać. A moje stanowisko jest jasne, prywatne. Tak, ja zaszczepiłem się 3 dawkami i większość mojej rodziny również to zrobiła, z czego się bardzo cieszę. Natomiast mam świadomość tego, że gdzieś tam mam dalszą rodzinę, o czym już wspominałem kilka tygodni temu, także na antenie Radia Poznań, chociażby moich braci ciotecznych, którzy po prostu mają 30 parę lat i nigdy w dorosłym życiu się nie szczepili. No myślę, że oni są do...
Jeszcze pan ich nie przekonał?
Powiem tak, ja nie mam ambicji przekonywania ludzi, którzy nie chcą się szczepić, bo myślę, że każdy powinien do tego dojrzeć. Akurat w ich przypadku myślę, że można, są w tym gronie tych osób, które można przekonać, bo jak to mniej więcej wygląda, może pokażmy. No, mamy w tym momencie mniej więcej 2/3 osób dorosłych w Polsce, to są osoby zaszczepione. Natomiast jeżeli chodzi o zgonę, to jest najważniejszy element, na który trzeba patrzeć, to 3/4 osób, które umierają, to są osoby niezaszczepione. Krótko mówiąc, nie wchodząc w niuanse matematyczne, chociaż one są na poziomie 4-5 klasy podstawówki, to mniej więcej, jeżeli ktoś jest zaszczepiony, najlepiej w pełni zaszczepiony, to tutaj prawdopodobieństwo zgonu jest mniej więcej 8-krotnie niższe. To jest dosyć oczywiste, natomiast ja uważam, że chcącemu nie dzieje się krzywda, no nie przymuszanie ludzi w sposób taki bardzo
odeszły. Czy pan jest przeciwny temu, o czym mówi Lewica, szczególnie od dawna, która konsekwentnie pamiętam, od paru tygodni, dłużej mówi o obowiązku szczepienia.
Jeżeli mogę dokończyć. Ja jestem przeciwnikiem przymusu szczepień także dlatego, że sobie technicznie tego nie wyobrażam. No, znaczy, co mamy ganiać tych ludzi. Rozważamy pewne przepisy, które być może dadzą, zmobilizują tą grupę pomiędzy, no tak jak powiedziałem, jeżeli mamy około 70% osób zaszczepionych, które spowodują, że ten współczynnik wzrośnie do może 80%. Może 80%. Natomiast ja mam świadomość, że jest 10%, 15%, może 20%, które się nie zaszczepią.
Panie pośle, to o przepisach za chwileczkę.
To jest decyzja. No, chcą się spotkać z panem szybciej, no to jest ich decyzja.
Dobrze, ale chwileczkę, bo tutaj te nasze dane w Polsce nie są aż tak optymistyczne, jak przedstawił przed chwilą pan poseł Porzucek, ponieważ 57% populacji, która może być zaszczepiona, została zaszczepiona pierwszą dawką, a tylko 48% zostało zaszczepionych drugą dawką, czyli mniej niż połowa populacji, która mogła być zaszczepiona, jest nadal niezaszczepiona. I nie jest tak, że nie mamy jakiegoś precedensu obowiązkowych szczepień, bo przecież no, dzieci konsekwentnie są szczepione na kilkanaście obowiązkowych szczepień, którym poddawane są dzieci, młodzież w Polsce. My byliśmy szczepieni i przy wyjazdach do krajów tropikalnych kiedyś były obowiązkowe szczepienia na choroby tropikalne i nikt nie robił wokół tego afery. I dotyka nas histeria antyszczepionkowa, która rozwijała się na świecie i także w Polsce niestety od pewnego czasu, powodując, że dzieci nie były szczepione w takim stopniu, czy jest jakiś procent dzieci, które nie są szczepione. Na przykład w Rumunii to spowodowało nawrót epidemii odry. Jeśli chodzi o Polskę,
chociaż u nas mamy,
tak nie jest. Mamy w tej chwili COVID, który jest chorobą wysoce zaraźliwą. I gdyby to było tak, że oszczepienie no, chroni osobę, ale no, jak się nie zaszczepi, to najwyżej sama poniesie konsekwencje. Tutaj inne osoby ponoszą konsekwencje tego, że ten ktoś się nie szczepi. Dzisiaj mamy informację, że zmarli rodzice 12-letniego chłopca, osieracając go. Służba zdrowia obarczona jest leczeniem osób niezaszczepionych, które trafiają w ciężkim stanie do szpitali, powodując, że traciły miejsca dla osób, które chorują onkologicznie i wymagają opieki służby zdrowia. Ta służba zdrowia skoncentrowana jest na leczeniu osób, które się nie chciały zaszczepić. To jest głęboko nie fair, niesprawiedliwe.
Ja przy okazji zapytam, bo nie wiem, jaki jest stosunek Polski 2050 do obowiązku szczepień. Czy wy też opowiadacie się za przymusem, czy no, za obowiązkowością szczepień? To może jest lepsze słowo, czy jednak zostawiacie jakiś margines dobrowolności, dowolności wyboru?
Nasza publiczna debata wokół szczepień jest ostatnio zero-jedynkowa. I należałoby się zastanowić, dlaczego coś jest zero-jedynkowe, skoro rzeczywistość jest ogólnie rzecz biorąc bardziej skomplikowana niż czarno-biała. Ja tutaj posłużę się taką informacją, iż 7 grudnia nasz lider Szymon Hołownia napisał list skierowany do niezaszczepionych.
Czytałem ten list, pamiętam.
Tak.
Raczej w takim koncyliacyjnym tonie bym powiedział. Ja tak go przynajmniej odebrałem.
Ton jest koncyliacyjny, ale na pewno ja zgadzam się w 100% z jego diagnozą, iż paliwem, które napędza tą taką wojnę wokół szczepień, jest przede wszystkim lęk. I w momencie, kiedy my nakażemy szczepić się, my nie uleczymy tego lęku. Jedynym lekarstwem na lęk, który mają z jednej strony osoby niezaszczepione, ponieważ boją się tych szczepień, ponieważ boją się może konsekwencji, ponieważ nikt się nad nimi nie pochylił, więc to jest jedna grupa lęku. Druga grupa lęku to są osoby zaszczepione, które boją się wszelkich mutacji, które właśnie występują tam, gdzie ludzie się nie chcą szczepić. Dla nas lekarstwem na ten lęk jest po prostu zaufanie, budowanie zaufania społecznego.
I czyli na miękko, wyjście, tak rozumiem, tak, konkluzję.
Na miękko, tak, ale wyjście wyjściem jest to, żeby dać przykład z góry. Dlatego Szymon Hołownia i całe nasze ugrupowanie stoi na stanowisku, iż politycy, szczególnie posłowie i senatorowie, powinni na początek się zaszczepić i to powinna być pierwsza grupa, która powinna być objęta obowiązkiem szczepienia.
No to jeśli chodzi bardzo o klub parlamentarny Lewicy, cały klub parlamentarny Lewicy jest zaszczepiony od dawna. Byłoby tak fajnie, jak pani doktor mówi, gdyby nie to, że to nie działa. Że nie działa podnoszenie świadomości zdrowotnej Polaków i Polek. 90% Portugalek i Portugalczyków zostało zaszczepionych, potem w Hiszpanii, na Malcie, w krajach skandynawskich. Niestety u nas tak nie jest. Mniej niż połowa osób jest zaszczepionych.
O szczepieniach nieraz już rozmawialiśmy.
Wydaje mi się, że sytuacja jest bardziej prozaiczna. Francja załatwiła problem, wprowadzając z dnia na dzień obowiązek pokazywania paszportu covidowego przy wstępie
do
czegokolwiek.
Paszportem szczepionkowym, można powiedzieć.
Jest, bo to jest w Niemczech, w Holandii nie zamówimy kawy w kawiarni, nie pokazując dowodu, że jest się zaszczepionym i nagle Francuzi z dnia na dzień. 2 miliony Francuzów ustawiło się w kolejkach do szczepień. No niestety w Polsce nie ma takich zachęt. Bardzo dużo złego zrobił Kościół, który siał te teorie spiskowe, prawda, o abortowanych płodach. Najwyżsi urzędnicy państwowi, czy państwo widzieliście, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego zachęcającego do szczepień,
nie,
szczepiącego się nie.
Nie, ale biskupa Gądeckiego słyszałem, który mówił, że Pfizerem się
bywają mądrzejszy hierarchowie, ale niestety początek nie był najlepszy i mamy tego efektu.
Pani doktor, pani chciała
Tak, ja chciałam ad vocem, dlatego, że pani poseł była tu miła, przypomniała przykład francuski. Otóż jest czymś innym wprowadzenie szczepionek na listę szczepień obowiązkowych, a czym innym wprowadzenie możliwości kontroli paszportu covidowego. To jest zupełnie coś innego.
Ale u nas nie ma ani jednego, ani drugiego i mamy jedną z najwyższych umieralności na świecie, trzecią. Jesteśmy na 23. miejscu w Europie, jeśli chodzi o wyszczepienie społeczeństwa. Jest to wysoce niebezpieczna sytuacja dla ogółu społeczeństwa.
Proszę państwa, ale my o szczepionkach rozmawialiśmy nieraz. Wydaje mi się, że te stanowiska są dosyć znane. Może z wyjątkiem stanowisko rzeczywiście Polskie 2050, bo aż tak dogłębnie nie znałem. Ale chciałbym o bieżące wydarzenia też zapytać. Przede wszystkim o to piątkowe trzęsienie ziemi, tak to nazwano, czyli rezygnację 13 z 17 członków Rady Medycznej przy premierze. Dzisiaj z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił nową formułę działania Rady. Miałaby ona być Radą poszerzoną niejako, także o przedstawicieli innych specjalizacji, ekonomistów, socjologów, którzy mieliby też szersze skutki. Mają być tam oczywiście także lekarze, konsultanci krajowi, przedstawiciele zawodów medycznych. To jak państwo oceniacie to, co się wydarzyło, ta decyzja? Może zacznę od pana posła Porzucka, który...
Został porzucony.
Nie zapominam nigdy o panu pośle, o naszych gościach, ale jest nieobecny w studiu, więc muszę się o niego upomnieć. Po prostu. Panie pośle, bardzo proszę. To mimo wszystko jest niespodziewana decyzja. Jeszcze tylko jedno zdanie dodam, że członkowie mówili, że decyzja ich zapadła z uwagi na brak wpływu rekomendacji na realne działania.
Znaczy, jeśli mogę, tylko odniosę się w dwóch zdaniach do tego, co moje...
Zawsze jest jakiś ad vocem, oczywiście.
Nie, potem muszę być pani poseł, pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie mówił, że i zachęcał do szczepień. I to wielokrotnie, chociażby polecam wywiad dla Interi, ale właściwie w każdym wywiadzie od wielu miesięcy zachęcał do szczepień i mówił także, że będziemy podejmować stosowne kroki. Zastrzegał jednocześnie, że i to właściwie mówił to, co ja przed chwilą powiedziałem, że trudno jest ludzi przymuszać do czegoś, że nie, jest to bardzo trudne do egzekwowania i za bardzo nie można tego zrobić. Trzeba zachęcać. Pewnie zachęty będą na pewno stosowane. Myślę, że także zdecydowana większość hierarchów kościelnych, ale nie mówię tylko o prymasie, o biskupach, ale także zwykłych księży stosuje i zachęca do tego, aby się szczepić. Ja sam często uczestniczę w mszach świętych, nie tylko w niedzielę, ale często w tygodniu z okazji różnych uroczystości i absolutna większość osób stosuje się do zaleceń, ma maseczki i tutaj...
Pan poseł nam zniknął, proszę państwa. Perworze dyskusji, to tak, bardzo proszę kontynuować, w takim razie odnieść się, a ja będę wykręcał do pana posła numer. Mam nadzieję, że gdzieś tam nam nie zniknął.
Proszę jeśli pani. Chodzi o rezygnację 13 z 15 specjalistów najwyższej klasy, profesorów medycyny, którzy zasiadali w radzie, mieli poczucie, tylko no, zrezygnowali, ponieważ nie byli słuchani. Okazało się, że rekomendowali od marca tego ubiegłego roku, ażeby przynajmniej pracownicy zawodów medycznych mieli obowiązek szczepienia. Jeżeli ktoś się nie chce zaszczepić, lekarz czy pielęgniarka, to nie może mieć kontaktu z ludźmi chorymi, prawda? Bo naraża tych ludzi już osłabionych chorobą na zachorowanie na COVID. I to jest niezwykle słuszne. Zresztą to jest to, co my, Klub Parlamentarny Lewicy postuluje od bardzo długiego czasu. W marcu rząd w końcu zdecydował, że od marca, czy ogłosił minister Niedzielski, że od marca tego roku zawody medyczne, nauczycielskie mają
czyli macie jednak jakiś wpływ na to, co robi rząd.
Konsekwentnie to wprowadzono. No,
wracam do posła Porzucka, który jest już z nami na antenie. Panie pośle, ta sytuacja z Radą Medyczną jest i zaskakująca, z drugiej strony mam takie wrażenie, że jednak gdzieś następował taki stopniowy rozwój, bo część rady to byli może takie jastrzębie, jakby to podzielić, część gołębie, no i chyba te jastrzębie się zbuntowały. Czy ja to dobrze interpretuję?
No w tej radzie byli przedstawiciele zawodów medycznych, lekarze, którzy mieli różne poglądy, ale faktycznie no, z punktu widzenia medycznego ja się w dużej mierze zgadzam z ich rekomendacjami. Oczywiście no, na samym wstępie wskazałem, jakie są proporcje. Pani poseł trochę zamydliła ten obraz, bo ja mówiłem głównie o osobach dorosłych, bo to te osoby, no wiadomo,
no, że... Nie wspomniał pan, panie pośle,
dzieci,
o tym. Pan
powiedział,
mówiłem o osobach dorosłych.
I tutaj jest ten współczynnik wyszczepialności na poziomie, jak pan mówił, ile osób?
No, około 2/3 mamy 2/3, tak, więc natomiast, nie, i myślę, że mówiłem, bo za każdym razem to podkreślam, ale mniejsza o to, drodzy państwo, no, rekomendacje medyczne są jasne, ale się w dużej mierze zgadzam. Tylko, że my musimy brać pod względem także aspekty społeczne. O tym rozmawialiśmy już przed chwilą, więc nie będę tego rozwijać. No i aspekty gospodarcze. No jednak polska gospodarka poradziła sobie w dużej mierze lepiej niż absolutna większość gospodarek w Europie. Przypominam chociażby dane Eurostatu, czy Urzędu Statystycznego Komisji Europejskiej sprzed paru dni.
Obawiam się, że mamy dane w koszykach naszych zakupowych, codziennie płacąc.
Jakby pani raczyła nie przeszkadzać,
dobrze, nie będę
to
przeszkadzać, powiem
za chwilę. Na pewno będzie nam prościej. Więc poziom bezrobocia, bo to jest najważniejsze dla nas, aby każdy miał pracę. Natomiast tak, pani poseł, uprzedzając, jakby przerwałem pani, ale ja się do tego odniosę. Tak, inflacja jest bardzo wysoka.
Schodzimy znowu na temat ubiegłotygodniowy.
Nie, ale inflacja jest także elementem poza tymi kwestiami energetycznymi, które są zewnętrzne. To właśnie to, że...
No dobrze, ale pani poseł, to w takim razie...
Nie, ale panie doktorze, niech pan pozwoli dokończyć, bo pani poseł tak to rozwinie, ja będę musiał dowracać. Niech pan mi da 15.
Błagam państwa o medyczne aspekty rezygnacji.
Ja mówię, nie przerywajmy sobie, to będzie szybciej.
Proszę bardzo, panie Łuszcz.
Dlatego także jest inflacja, dlatego, że 200 miliardów złotych zostało wrzucone w rynek, aby ratować miejsca pracy po lockdownie. I tego musimy uniknąć. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem lockdownów dalszych i tego musimy się trzymać.
Stąd ta kooptacja takiego szerszego gremium doradców?
Znaczy szersze gremium doradców postulowało to, aby po pierwsze bardzo daleko iść, jeżeli chodzi o obostrzenia dotyczące kwestii szczepień. I jak pod względem medycznym to rozumiem, natomiast też były, no ale wiemy, że pod względem społecznym jest to trudne do realizacji. Z drugiej strony pewne obostrzenia daleko idące, które uderzałyby w gospodarkę, więc mamy aspekt gospodarczy. Więc ja, tak jak mówię, rozumiem tych specjalistów od medycyny, od zakaźnictwa, natomiast kwestia społecznej gospodarki musi być brana pod uwagę.
Panie pośle, czy ja to rozumiem jako taki check and balance, tak? To ma być takie wyważenie racji.
Tak, ale tu nie ma ani checks, ani balances, ponieważ rząd nie egzekwuje ani zaleceń, ani prawa, które wprowadza. I gdybyśmy mieli taką sytuację, bo jest jeszcze duża przestrzeń pomiędzy obowiązkiem szczepień a lockdownem. lockdown był konieczny, kiedy nie było szczepień. W tej chwili lockdown nie jest konieczny, ponieważ są szczepienia, ale należy konsekwentnie wymagać stosowania maseczek i wymagać paszportów covidowych w miejscach publicznych. Ani jednego, ani drugiego się nie robi. Jeździmy pociągami, gdzie ludzie nie noszą maseczek i w zasadzie jest to nieegzekwowane. Chodzimy na stacje, wchodzimy na stacje benzynowe do miejsc publicznych, gdzie ludzie nie mają maseczek i nie jest to egzekwowane. Kupujemy bilety do kina, gdzie mowa jest o tym, że są bilety dla zaszczepionych, niezaszczepionych. Kupujemy dla tych zaszczepionych, potem nikt tego nie sprawdza. Więc to jest problemem, a nie to, że grozi nam lockdown.
Pani doktor Ewa Szadler, jak pani się zapatruje na tę informację o tych rezygnacjach? Został między innymi nadal w składzie Rady Medycznej profesor Andrzej Horban, to jest główny doradca do tej pory premiera, czy ministra zdrowia, który główne rekomendacje przewidywał, proponował i miał taki chyba taki głos decydujący, mam wrażenie.
No pewnie miał głos decydujący, ale no, dla mnie już sama proporcja osób, które zrezygnowały i osób, które pozostały, świadczy o powadze problemu, dlaczego te 13 osób zrezygnowało. Moim zdaniem, oczywiście ja mam wiedzę tylko na poziomie programów publicystycznych i wywiadów z danymi osobami i z tego, co wiem, no to zdecydowały z tego powodu, że nie chcą dalej dawać mandatu wiarygodności braku decyzji rządu. Po prostu braku decyzji rządu, braku respektowania prawa, które już funkcjonuje. I z tego powodu wycofały się z troski o ofiary, które następują i będą następowały. I no niestety, ale od rządzących ja życzyłabym sobie jako obywatel tego, żeby po prostu nie tylko, tak jak nasz minister zdrowia na konferencji analizuje ilości osób, które się rozchorowały, ilości osób, które trafiły do szpitala, ilości osób, które być może w najbliższej przyszłości się rozchorują. Przepraszam bardzo, to jest praca do analityka, a nie do rządzącego. Ja uważam, że rządzący powinni mieć i bliższe jakieś takie strategiczne cele, ale również i dalsze strategiczne cele. Bo my dzisiaj, my ogólnie rozmawiamy tylko o tych bliższych celach, co się wydarzy przy Omikronie. Wiemy dobrze, że może być dużo więcej zachorowań i że może nam naprawdę się zablokować cały system zdrowotny.
Ja dzisiaj słyszałem dużo pieniędzy, że ci ekonomiści i socjologowie, którzy mają być w razie, to mają być też ludzie, którzy mają myśleć o tym, jak nas wyprowadzić, jak będzie pandemia przekształcała się w fazę endemiczną. To też wyłapałem taką wypowiedź.
Obyśmy też w ogóle mieli taki moment, że będziemy z tej pandemii wychodzić, bo przepraszam
Bill
Gates bardzo...
powiedział tak parę dni temu.
Ale mamy już tragedię narodową w tej chwili, ponieważ ponad 100 tysięcy osób zmarło w Polsce. To jest sporej wielkości miastu. I można było tych śmierci uniknąć.
Ale pytanie, ale co, rządził był Włodzimierz Czarzasty, to byłoby mniej śmierci? Nie wydaje mi się.
Gdyby rządził Włodzimierz Czarzasty, gdyby rządziła Lewica, konsekwentnie wprowadzalibyśmy prawo, które wymaga stosowania zabezpieczeń w postaci maseczek, stosowania zabezpieczenia w postaci szczepień. Proponujemy jako klub Lewicy szczepienia obowiązkowe jako ostatnią deskę ratunku, ponieważ Polacy ignorują dane naukowe, ulegają w większości histerii antyszczepionkowej, a autorytet władzy jest żaden. Autorytet władzy jest żaden, tej władzy, skoro nie potrafi przekonać społeczeństwa do szczepień, za którymi się opowiada.
Do głosu próbuję dostać. Pewnie pan chciałby skomentować też wypowiedzi współuczestniczek debaty. Bardzo proszę. Jak to się ma do tego? Czy to jest rzeczywiście jakie wotum nieufności, o którym mówiła dr Szedler dla poczynań Ministerstwa Zdrowia?
No przede wszystkim pamiętajmy, że Polacy mają różne opinie i to jest kwestia naturalna w każdym społeczeństwie. Zwróćmy uwagę na to, co dzieje się we Dżeńcom. Zwróćmy uwagę na to, co dzieje się we Francji, w Niemczech. W krajach, gdzie ta szczepialność jest wyższa, ale z drugiej strony te protesty są również zdecydowanie mocniejsze i ja nie sądzę, aby takie niepokoje społeczne były nam w tym momencie potrzebne, a to, żeby one nastąpiły, gdybyśmy bardzo daleko idące rozwiązania próbowali wdrożyć, to niestety tak by pewnie było. Co nie zmienia faktu, że jest ustawa, która jest drobnym, ale myślę jednak kroczem, który może spowodować, przede wszystkim dającym pewne narzędzia przedsiębiorcom, jeżeli chodzi o weryfikację szczepień. Tam jest pewna...
Wśród pracowników.
Tak, no to jest dobrowolność przedsiębiorców, oni sami mogą decydować, ponieważ środowisko, no, mówiąc wprost, sceptyczne wobec szczepień na koronawirusa w naszej formacji zgłosiło pewną uwagę i ta uwaga została przyjęta. Chodzi o to, aby doprecyzować kwestię wyjątków, no bo są przecież osoby, które z różnych wskazań medycznych, one to są oczywiście bardzo sporadyczne przypadki, chodzi o to też, żeby ich nie nadużywać, ale są takie osoby, które nie mogą przyjąć szczepień, czy też nie są one wskazane, to tak jakby jest bardzo niewielka grupa osób, ale ona występuje i nie można o niej zapominać, więc być może takie rozwiązania będą. No co ciekawe, posłowie, którzy są sceptyczni wobec tego rozwiązania, sami mówią, że przedsiębiorcy absolutnie nie chcą takich narzędzi. No, jeżeli nie chcą, to nie będą korzystać.
No to zróbmy, sprawdzam w takim razie. Zobaczymy, tak jak to będzie.
Duża część będzie. Ze mną też się kontaktują tacy przedsiębiorcy, chociaż jeden z posłów antyszczepionkowców, nazwijmy to, przekonywał, że na pewno do mnie nie dzwonił. To ja mówię, jak nie dzwoni, to nie będzie korzystał. No, nie ma z tym problemu. To też jest pewien, ja patrzę też, bo zaczęliśmy od Nowaka Dziekowicza, było też poruszany pan poseł Braun, z tym się drastycznie nie zgadzam, jeżeli chodzi o sprawy związane z COVID-em i jego próby działania oceniam bardzo krytycznie. Natomiast no, uczciwie trzeba powiedzieć, że on przynajmniej w tym swoim działaniu jest konsekwentny i nie robi tego, co niestety mam takie wrażenie, robią jego młodsi koledzy, bo przecież klub Konfederacji czy koło Konfederacji to są młode chłopaki w większości. No i tam niestety odsetek osób, które rzekomo nie mogą nosić maseczek i mają stosowne zaświadczenia, jest chyba z 10 razy wyższy niż w innych środowiskach politycznych w Sejmie. No to jednak stawia pod dużym znakiem zapytania ich uczciwość. No
to ja stawiam na razie, panie pośle, kropkę. Jeszcze jedną kwestię chciałbym poruszyć, bo już niewiele czasu nam zostało. Proszę państwa, oprócz szczepionek, co tak naprawdę możemy zrobić? Bo ja obserwuję to, co robią rządy w większości państw i ja mam wrażenie takiego miotania się. Dlatego, że weźmy przykład Szwecji, która raz zaostrza przepisy, raz je poluźnia. W tej chwili Wielka Brytania, czytałem w piątek, The Times podał informację, że rząd, już minister zdrowia zapowiedział, że będą znosić certyfikaty covidowe. Nie będzie to potrzebne w Wielkiej Brytanii. Francja z kolei, tak jak powiedzieliśmy, zaostrzyła przepisy do tego stopnia, że już nie wystarczy być ozdrowieńcem, tylko trzeba po prostu mieć paszport nie covidowy, tylko szczepionkowy, czyli że się zaszczepiło tą trzecią przypominającą dawką. Czesi od dzisiaj też nowe zupełnie przepisy. Tam jest obowiązek testowania się w zakładach pracy, szczególnie tych dużych. No tych pomysłów jest mnóstwo. To jakby poza tym wszystkim. Nie macie państwo wrażenia, że to jest takie testowanie, macanie, co będzie skuteczne, ale nie do końca to jest wypracowane, jednorodne w tych poczynaniach?
Ja mam też takie wrażenie, pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy. No we Francji są wybory niebawem i tam jednak pan Klasowicz i pan prezydent prowadzi też jakby wplątał kwestię covidową.
W Australii też są wybory, chciałem powiedzieć. Tak, mało o tym się mówi, może to też ma jakiś związek.
No to jest nieco dalej. Natomiast no, we Francji to akurat postępowanie pana Sarkozy'ego, już nie mówię o obostrzeniu, ale czas by jego wypowiedzi bardzo radykalne wobec Macrona. Przepraszam. Macron. Sięgnąłem.
Ja też niekiedy, jak myślę Francja, to tak nie wiem, dlaczego przychodzi mi Sarkozy.
Ale oczywiście Emmanuel Macron. Bardzo, bardzo daleko idące swoje jego wypowiedzi, które powodują, że z jednej strony zbliża się do drugiej tury, tam jest ta pewna specyfika polityczna, z drugiej strony wybiera sobie najwygodniejszą rywalkę w tej drugiej turze, bo pewnie jego wypowiedzi bardzo radykalne wzmacniają drugą stronę.
Ale w Czechach już były wybory, no jak pan widzi, zaostrzyli przepisy, także...
To prawda, zaostrzyli i to myślę, że pewnie będzie to wyglądać w różnych krajach różnie. No my mamy swoją drogę, no nie ma niestety jednego wypracowanego schematu. Pamiętajmy, że Portugalczycy, gdzie faktycznie mamy najwyższą wyszczepialność na poziomie 90%, oni też wielokrotnie zmieniali swoją postawę. Także dlatego, że ta wyszczepialność jest w tym momencie tak wysoka, również dlatego, że no, mieli bardzo poważne problemy jakiś czas temu. Więc róbmy swoje. To jest moim zdaniem najważniejsze, abyśmy jednak działali w dobrym kierunku. Służba zdrowia, zgadzam się tutaj, że niestety cierpią osoby, które mają inne choroby, bo faktem jest, że są zamykane kolejne oddziały. Ja sam zresztą, gdy byłem wolontariuszem w Pile, też przecież pracowałem na oddziale, który miał inną funkcję. Normalnie ci pacjenci, którzy byli mieli planowe zabiegi za kilka miesięcy, czy za kilka tygodni, musieli czekać, bo byli pacjenci covidowi. No wtedy nie było jeszcze szczepione. Dzisiaj są.
Panie pośle, to samo pytanie przekierowuję do pozostałych uczestniczek naszej rozmowy. Panie doktor, nie ma pani też tego wrażenia, że tak naprawdę co rząd to inny pomysł na walkę z COVID-em, a niekiedy mam wrażenie, że co kwartał to inny pomysł na walkę z COVID-em nawet w poszczególnych państwach?
Zgadzam się, że tak trochę jest, ale akurat to nieszczęście, które spotkało nas wszystkich, jest taką rzeczywistością nową i z tego powodu wszyscy próbują różnych dróg i próbują z tych różnych dróg, które może już sąsiedzi czy bardziej oddalone społeczności wypróbowały, wypracować swoją. I uważam, że najmądrzejszym byłaby taka droga, która jest oparta doświadczeniem z własnego społeczeństwa, jak i tych innych. I tutaj często się pojawiały na przykład przykłady Portugalii. Owszem, Portugalia jest bardzo wysoko wyszczepiona. Oni mają stosunkowo też duży procent tych śmierci nadprogramowych, a mianowicie około 11%, to jest zgodnie z raportem OECD, tak no obok średniej, prawda?
Po prostu służba zdrowia w ogóle,
ale tam większość tych ofiar było w tych pierwszych falach, pierwszej, drugiej i trzeciej, a u nas jednak trzeba powiedzieć, że rząd zmarnował ten kredyt zaufania społecznego przy pierwszej fali, czyli tego, że obostrzenia i lockdown był bardzo trudny. Społeczeństwo słuchało się wtedy rządu i pozostaliśmy wszyscy w domach, nawet nie wchodząc do lasu.
Dziś Konfederacja mówi, że dlatego dobrze, że Rada Medyczna zrezygnowała, bo ten lockdown był niepotrzebny.
Tak, ale nie wiadomo, co by było, gdyby nie było tego lockdownu wówczas. Natomiast w okresie tamtego pierwszego lockdownu COVID nie przynosił tak tragicznego żniwa w Polsce, jak w czasie kolejnej fali jesiennej, zimowej w zeszłym roku i w tym roku. I w tej chwili jesteśmy w czołówce państw, jeśli chodzi o umieralność. Można było tego uniknąć, stosując konsekwentne i zdecydowane środki, których nasz rząd bał się zastosować. Co się stało
Szwedzi
w Portugalii? Była bardzo
stosują,
wysoka umieralność i zachorowalność. Portugalia żyje z turystyki. Wprowadzono ostre restrykcje, które groziły tym, że nie będzie turystów i nie było przez jakiś czas. I Portugalczycy podporządkowali się realiom i po prostu się wyszczepili po to, żeby ratować siebie, ratować gospodarkę. U nas to nie nastąpiło, niestety. Pan mówił o Anglii. Anglia się miota. Boris Johnson stracił połowę swojej popularności. W zasadzie jego przyszłość polityczna jest pod dużym znakiem zapytania.
Tam też jest grupa jego partii, która...
A w tej chwili Omikron szalał i szaleje w Szkocji, w Anglii.
Aluzują obostrzenia, bo sprawdziłem, że to samorząd walijski, rząd szkocki, te takie rządy...
To nie jest dobry przykład w związku z tym. To sobie nie radzą.
Przepraszam, że wejdę pani poseł, ale ja chciałam właśnie zwrócić na to uwagę, bo to jest ten przykład portugalski, że powinniśmy uczyć się po prostu już z tego doświadczenia, które mamy na całym globie. Natomiast pan redaktor odwoływał się często do Szwecji, która miała taką naprawdę swoiście własną drogę podejścia do COVID-u. Trzeba jednak zwrócić też uwagę na to, jakie jest społeczeństwo szwedzkie. Społeczeństwo szwedzkie jest przede wszystkim bardzo zdrowe i bardzo świadome swego zdrowia. Mają najmniejszy wskaźnik ludzi uzależnionych od nikotyny. Mają najmniejszy wskaźnik ludzi uzależnionych od alkoholu. Bardzo duży procent obywateli trenuje i trenuje często. Po
to
prostu
jest chwalebne,
system zdrowotny.
Ale mieli też nadprogramowe zgony w domach opieki społecznej. Widziałem takie dane o wiele wyższe niż we wszystkich sąsiednich państwach. Ja nie mówię nawet o Polsce, ale mówię o innych państwach skandynawskich. Ta droga, jaką wybrali, była drogą świadomego, pewnego...
To była zła droga. To była zła droga. Ten początek był zły.
Sami z tego...
Był nie...
mówimy o tej Szwecji. Ja dlatego stawiam te pytania publicystycznie, bo one, bo czuję się zobowiązany.
Należy sięgać po dobre przykłady, a nie po złe.
Oczywiście. I należy rzetelną kampanię informacyjną prowadzić. I nasze ugrupowanie właśnie Think Tank, Instytut Strategii 2050, 5 stycznia ogłosił 10 takich rekomendacji. Nie będę tu ich wszystkich przytaczała, ale zachęcam na spojrzenie. No, pierwsza to jest znaczna intensyfikacja promocji szczepień.
Klub Parlamentarny Lewicy promuje te szczepienia od roku, odkąd one weszły. Niestety, no...
Co jak co, ale jesteście w tym konsekwentni.
Jesteśmy w tym konsekwentni. Szkoda, że rząd nas nie jest...
Pytanie też, no bo to też jest pytanie kolejne. Nieraz o tym też mówiliśmy, że no, choćby profesor Gut mówi, że to nie jest tak, że szczepienia chronią przed przenoszeniem, przed transmisją.
Nie, nie chronią przed przenoszeniem, natomiast przed powodują, że
groźniejszą chorobą. Panie pośle, ta pańska puenta taka troszeczkę dłuższa, jeżeli pan podgarnie tę ostatnią część dotyczącą właśnie tej polskiej drogi, czy polskich dróg, już klasykiem tutaj będę się posługiwał, jeśli chodzi o to, co powinniśmy w tych najbliższych miesiącach robić, a Omikron dopiero do nas wkracza, bo to też mówił dzisiaj minister Niedzielski, że tak naprawdę to jest początek piątej fali koronawirusa.
Ja myślę, że nie ma co się łudzić. Koronawirus będzie z nami jeszcze dłuższy czas. Jest od 2 lat w Europie, a pewnie będzie jeszcze dłuższy czas i musimy zrobić wszystko, aby nauczyć się z nim żyć. Przede wszystkim szczepienia. Ja zachęcam do szczepień od bardzo dawna. Mówiłem o tym także dziś w dzisiejszym programie. Znaczna część środowiska naszego również zachęca do tego, aby się szczepić. Nie ma się czego bać i trzeba to robić, by chronić siebie, chronić swoją rodzinę, ale także pomóc tym osobom, nie zabierać terminów i łóżek osobom, które są naprawdę ciężko chore.
To samo mówiła poseł Katarzyna Kratkowska i to jest dowód na początku tego, co powiedziałem, że można się zgodzić tak, że w tej audycji przy gorącym stole. Jeszcze od siebie, proszę Państwa, dodam na końcu. Na koniec taką wypowiedź profesora Guta, wirusologa, który mówi, że o ile w Europie Zachodniej, gdzie zaszczepiło się rzeczywiście więcej osób, jest notowany duży poziom zakażeń, to hospitalizacji zgonów jest relatywnie mniej. Może to jest rzeczywiście najlepszy jednak mimo wszystko wskaźnik tego, co my powinniśmy jako obywatele zrobić. Już nie mówię Państwu, tylko zwyczajnie my, którzy się nie zaszczepiliśmy, a z Wielkopolską też jest różnie. I też przypomnę dzisiaj poranną rozmowę. Rozmawiałem z dyrektorem wielkopolskiego NFZ-u, Agnieszką Pachciarz, która tak się zastanowiliśmy, dlaczego Wielkopolanie byli na drugim miejscu w kraju, jeśli chodzi o 2 pierwsze dawki szczepień, a teraz jeśli chodzi o trzecią dawkę, jesteśmy dopiero na 9-18%. Ledwie Wielkopolan się zaszczepiło. Pewnie takie pytanie, które przejdzie na kolejne audycje. Dziś dziękuję już bardzo za uwagę. Naszymi gośćmi byli posłanka Katarzyna Kratkowska-Lewica. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję
doktor
panu.
Ewa Szedler, Polska 2050, ruch Szymona Hołowni. Dziękuję bardzo. I pan poseł Marcin Porzucek. Kłaniam się nisko, panie pośle. Dziękuję za cierpliwość, za to, że się udało nam wydzwonić pomimo drobnych kłopotów.
Miłego wieczoru. Mam nadzieję, do zobaczenia niebawem już w studiu.
Zapraszam serdecznie zawsze. To jest też oznaka jakiejś normalności. Kłaniam się Państwu nisko. Spokojnego wieczoru.
Przy gorącym stole.